Już teraz widzę, że ten wykład wygląda zupełnie inaczej, niż ja sobie go przygotowałem. To jest mocna niekonsekwencja. Wykładowcy, bardzo przepraszam. Ale wydaje mi się, że nie wychodzi nam to na źle zupełnie. Może się za bardzo nie da z tego, zrobić książki. Tak jak tu niektórzy chcą, ale przepraszam. Mówiliśmy sobie tutaj właśnie w trakcie przerwy, od tego też na tym skończyliśmy trochę i od tego dalej zacznę. Właśnie o tych imionach, które przyjmujemy, prawda? I że często bywało, tak, właśnie tutaj opowiadaliśmy o takich historiach, że ktoś się, że biskupowi się kartki pomyliły, albo że poprzekręcał imiona, albo że coś na tym robił. I co teraz z tym, prawda? Jak takie historie się dzieją, że jestem bezradny, bo mam kogoś, którego nie wiem, nie chciałem, a i co to teraz, czy to jest odwołalne, czy to jest nieodwołalne. Tak, to, tylko tak nawiasem, że to nie jest magiczny świat, naprawdę. To jest świat żywy i warto się zaprzyjaźnić z tym, kim się chce zaprzyjaźniać, prawda? Jasne, że też jakby nie bez przyczyny warto to potraktować, znaczy oczywiście nie w taki niewolniczy sposób, ale warto jako jakąś tą intuicję czy inspirację potraktować też, co się dzieje, zwłaszcza właśnie na takim poziomie, nazwijmy to najwyższym, sakramentalnym, co się dzieje, co biskup wypowiedział i dlaczego, prawda, że to może być dla mnie też ciekawa ścieżka, jakby nie likwidująca jakby tej, którą ja sobie tam jakoś wykoncypowałem jako imię, ale też, że Pan Bóg jakoś tam mógł swoimi drogami zadziałać, żeby mnie natchnąć, też zainspirować do jakiejś też drogi, która w ogóle nie była w mojej perspektywie, czy w horyzoncie mojego życia. No, ale żeby właśnie nie traktować tego jakąś wyrocznie, prawda, czy jakieś czary mary, tylko jakieś otwarcie nowe, prawda, które może się dokonać. Też różne pewnie inne są możliwe pomyłki, czy tam jakieś wydarzenia przy wierzbowaniu. Natomiast jakby, co ja z tym dalej zrobię, prawda, czy to się na tym kończy. Ja zdaję sobie też sprawę, że to łatwiej powiedzieć niż zrobić, że no ale tak jest z każdą rzeczą jest na świecie, że łatwiej o niej opowiedzieć niż ją zrobić. I na ile mamy jakąś tam inspirację czy natchnienie, żeby to ożywić jakoś w sobie, to tym lepiej. Też mówiliśmy podczas tej przerwy o takich natchnieniach duchowych, które też bardzo konkretnie wynikają z przyjęcia życia Bożego, czy właśnie ze Chrztu Świętego, czy z bierzmowania, czy z innych sakramentów, które dokonują się jakby poza naszym rozumem, czy jakby my reflektujemy jakby po tym dopiero, co się we mnie dzieje, prawda? Bo to życie Boże pewnie też ma swoje jakieś prawidła. Oczywiście to nie dzieje się jakby przeciwko mnie, czy wbrew mojej woli, ale raczej w przestrzeni, którą ja otworzyłem, ale nie jestem do końca świadomy, co otworzyłem. I nie jestem do końca świadomy, co to dla mnie znaczy. Ja właśnie opowiadałem choćby o takich rzeczach, które doświadczam z braćmi nowicjuszami podczas rozmów. Jak to się na przykład zmienia ich życie duchowe i jak konkretne rzeczy się wydarzają po decyzji, że będą dominikanami. Że takie coś, bardzo często w ogóle u kapłanów czy zakonników to się zdarza, nim w ogóle, czasami nawet nim w ogóle pomyślą, że mogą być kapłanami czy zakonnikami, zaczynają chodzić codziennie do kościoła. Chodząc dzień do kościoła, nie wyobrażają sobie, żeby nie chodzić. I nie rozumieją w ogóle niby dlaczego. I to bardzo. Ja praktycznie nie spotkałem chyba, albo nie umiem sobie przypomnieć nikogo, kto by nie miał przynajmniej jakiegoś takiego okresu, półrocznego przynajmniej, a najlepiej rocznego, że chodzi codziennie do kościoła, a potem wstępuje. I to nie jest tak, że ktoś chce i to sobie wymyślił, tylko jakby dał się poprowadzić. Jakoś sam do końca nie wiem. Ja pamiętam na przykład mój przypadek, gdzie chodziłem półtorej roku, codziennie do kościoła 6 rano. co było, nim zaczęło to robić dla mnie zupełnie absurdem. A Bóg się posłużył moim kolegą, który taki był, nazwijmy to, wiary taki był, że jak zdążył wytrzeźwieć po zabawie, to szedł do kościoła. I on nagle, gdzieś tam go coś dotknęło, chodził z drutem przez tydzień, a po tygodniu mówi, no nie będziesz ze mną chodził co dzień za szóstą do kościoła. Ja mówię, czy chyba po ten, prawda, bo robiło ci się coś, ja z budowlanki mam. I on mówi, że jak nie, no to ja on sam będzie chodził. Ja z pychy chodziłem. Jakby, co ty będziesz chodził, a ja nie. Więc chodziliśmy półtora roku dziennie. Oprócz osoby w niedzielę, kiedy nie mieszkaliśmy razem w internacie, to wtedy chodziliśmy tam gdzie indziej, ale tak normalnie, codziennie tam właśnie wstawaliśmy regularnie i chodziliśmy do tej katedry kieleckiej non-stop. I on jest teraz kapłanem wyświęconym w zeszłym roku, a ja trochę dłużej, chociaż ja też jestem spóźniony, bo mój kolega, jak byłem na drugim roku, to mój kolega był świecony wraz z klasem. Więc, a on dopiero teraz w zeszłym roku jeszcze miał dłuższą drogę. Natomiast gdzieś to się cały czas dokonuje. I pamiętam taki moment, kiedy powiedziałem, ja jestem jakiś, już jak nie byłem w tym technikum, nie chodziłem z nim, ja to jestem chyba jakiś dewot, po prostu już w ogóle mam siebie dość takiego po prostu, co ja w ogóle sobie wyobrażam, po prostu żaden kumpel nie chodzi tak jak ja. W ogóle jestem jakiś, wyrosłem jakiegoś dziwadu o jakiś. Więc mówię dość, nie będę chodził w ogóle, żadnego kościoła, tylko niewiele, no, żeby nie być ciężko. Więc jakby tylko tak miałem, 3 dni wytrzymałem, 3 dni, 3. dnia się obudziłem z jakimś wyciem takim wewnętrznym i słowa na ustach, pamiętam je do dziś, kiedy, które wypowiadałem, nie wiem skąd, ja na pewno je słyszałem wcześniej, ale jakby na pewno ich nie wymyśliłem wtedy na bieżąco. Panie, do kogo pójdziemy, ty masz słowa życia wiecznego. No to jest dokładnie to. No, czyli wy chcecie odejść, prawda? Prawda? I Piotr odpowiada, panie, tego pójdziemy, to masz słowa życia wiecznego. I to jest niewymyślone, prawda? To jest po prostu, to żyje wewnątrz człowieku. I jak opowiadam, właśnie, i opowiadają ci bracia moi o tym, co się w nich dzieje, no to dokładnie jest to. I na przykład, że oprócz tego, na przykład, że zaczyna chodzić do kościoła i zaczyna używać nabożeństwo do Matki Bożej, które jakby nie wiedzą, jak się do tego zabrać, jak to ugryźć, ale Matka Boża staje się, zaczyna być żywa, duchowo żywa, że oni zaczynają odruchowo do niej lgnąć. No, przynosi szkaplę, przełożaniec przy pasie, no to nie ma wyjścia trochę. Że no, musi nasz Matka Boża ożyć. I jeżeli decyzja jest na Dominikanów, to jest pewne, jak że ożyje Matka Boża. On oczywiście dalej, na przykład teraz powiedzacie, to największe chybie są o Matkę Bożą. No. Ale to znaczy, że żyje. Więc jakby to jakby ja też jakby jako przełożony tak rozpoznaję. No. Też jakby to nie jest jakby wszystko. Prawda? Ale to jest jeden z takich czynników, gdzie ja rozpoznaję, czy ktoś ma powołanie dominikańskie, czy nie ma. Prawda? Czy ożywają w nim te przestrzenie duchowe właściwe dla dominikanów. Czy rośnie pragnienie kaznodziejstwa, czy rośnie pragnienie zbawiania dusz, w sensie, czy rośnie współczucie do ludzi, czy właśnie nabożeństwo do Maryi, czy właśnie nabożeństwo eucharystyczne, jeżeli ktoś jest, przygotowuje się do kapłaństwa, prawda? Czy też eucharystyczne, ale ma inny trochę odcień, to trudno mi tłumaczyć to. Ale też jest coś takiego na braci, którzy nie będą kapłanami. Też wpół do Eucharystii, ale jakby inny niż u kapłanów. Jakby bardziej adoracyjny taki wymiar. I kolejne rzeczy, które ożywają. I mówię to na gruncie zakonnym, bo w tym teraz jestem, ale widziałem też jakby bardzo konkretnie w tej młodzieży, którą prowadziłem do bierzmowania, też jak ożywają różne rzeczy. Przepraszam. I to jest coś takiego, że ktoś, znaczy my mamy też takie wywalenie jest, zrób jeden krok, ja zrobię 1000 kroków. I to jakby jest to, że ja otwieram się na tą rzeczywistość, czyli jakoś podejmuję decyzję na coś, robię ten jeden krok, natychmiast idzie 1000 kroków ze strony Pana Boga, który potwierdza, że jakby i błogosławi temu momentowi. Prawda? To jeżeli ktoś jakby ma to, to jakby nie jest tego świadomy. Właśnie to jest ten moment, że my bardzo często ufamy tylko temu, co ja rozumiem. Prawda? Że jak to wymyślę, to znaczy to jest. A tu w tej życiu duchowym bardzo często doświadczamy, że coś się w człowieku rodzi i on nie wie dlaczego, sam sobie tego nie wymyślił, a zaczyna to funkcjonować, zaczyna to istnieć. Ja zaczynam się temu jakoś poddawać i podlegać tym, nie wiem jak to nazwać, temu prowadzeniu, prawda, w taką czy w taką stronę. Nie? I nie do wszystkiego, tylko do jakichś tam konkretnych rzeczy. Tu Pani opowiadała, prawda, że właśnie przyjmowała dzień po Komunii Świętej pierwszej, tak? Wierzbowanie. Tak kiedyś bywało, prawda? Następny dzień. I wiedziała, czy usłyszała, że Barbara to jest patronka dobrej śmierci i sobie ją wybrała. 9 lat Pani miała. Prawda? Kto by pomyślał, że 9-letnia dziewczynka pomyśli, że patronka dobrej śmierci to jest dobra patronka dla niej? A teraz dopiero doświadcza Pani owocności tego wyboru. I to jest gdzieś jakby taki moment, że taki widziałem wiele razy u takiego młodego człowieka, że on sobie czy przy wybieraniu imienia, czy właśnie przy decydowaniu się na modlitwę o coś konkretnego, jakby nagle wybiera zupełnie nieracjonalnie, w tym sensie jakby zupełnie co innego robi, zupełnie co innego opowiada, że chce, że go interesuje, a wybór jest zupełnie. A potem dopiero się okazuje, że w tą stronę to się dzieje. To też jakby ma ten wpływ, trochę to na takiej zasadzie właśnie tych świętych i przyjaźni, no to jest jakby kto z kim przestaje, takim się staje trochę. Ja mogę też powiedzieć, że od tego jak wziąłem Jana Chrzciciela, ta patrona na bierzmowanie, to mi się wszystko pozmieniało. Bo nie wyobrażam sobie, że jak ktoś bierze kogoś takiego, żeby i zaczyna coś mieć z nim do czynienia, żeby nic to nie wpływało na jego życie. To jest ogień. To był ten facet na tej pustyni, że po prostu tam brzmiał. To nie był taki jakiś wyborczek. Znaczy ktoś taki, kto nie ma charakteru. To jakby ktoś, kto jakby ma charakter i bycie z nim, jakby musisz jakoś coś pod niego się ułożyć, bo to nie da rady. Nie wiadomo, jak to się jeszcze skończy, prawda? Cały czas jest moim patronem. Może na szarańczy i na wyraźnie, zobaczymy. Natomiast jakby rzeczywiście to ma znaczenie. I właśnie to, choćby kto z kim przestaje, w jakim się staje, to ma konkretne znaczenie. Ale przede wszystkim znaczenie ma właśnie obecność Ducha Świętego we mnie. Prawda? Że ja przez bierzmowanie, bo już w chrzcie przyjmuję Ducha Świętego, ale to bierzmowanie umacnia, potwierdza i pogłębia jeszcze te wszystkie dary, te wszystkie łaski Ducha Świętego, które ja otrzymuję w chrzcie świętym. Jakby to jest rzeczywiście taka pieczęć. Tu się mówi właśnie o takich elementach, prawda, przy bierzmowaniu. Porusza się jakby takie obrazy. Obraz tchnienia, właśnie obraz mocy ducha, obraz ognia, namaszczenia, pocieszyciela, prawda, to jakby, że to wszystko zaczyna się pojawiać w nowy, a może lepiej powiedzieć, jeżeli nie w nowy, to z nową mocą. W takiej formie naprawdę z nową mocą. I ja mogę naprawdę z tego korzystać, na to się otwierać. Od początku właśnie widzimy w Starym Testamencie, jak mówi Stary Testament już o duchu, o tchnieniu, o tym, że jest potrzebny duch, bo bez ducha nie ma prawdziwego życia, nie ma głębokiego życia. To jest to, bardzo mi się podoba do Ukrasztetera zrazu o Jonaszu, gdy pisze, że Jonasz jako jak dobry Żyd, każdy dobry bardziej wierzył w to, co niewidzialne, niż w to, co widzialne. I to jest jakby ten moment, który mi się też potwierdza na gruncie dominikańskim świętej Katarzyny ze Sieny, który wiecie, Jezus do niej mówi, jeżeli ja jestem, to Ciebie nie ma. No? Taka jest różnica w bycie, znaczy taka jest różnica w istnieniu, prawda? Że jak ja jestem jako Bóg, to Ciebie nie ma. Taka jest różnica, że to, co niewidzialne, mimo że my łatwiej nam pozornie doświadczać tego, co widzialne, to, co niewidzialne jest bardziej obecne niż to, co widzialne. My pozornie tylko gdzieś tam się kierujemy tym, że ja tutaj tylko żyję w tym, co zewnętrzne. Ile jest rzeczy duchowych? No, oczywiście te duchowe nie od razu są Duchem Świętym, prawda? Natomiast rzeczywiście jakby bez życia duchowego jakby, no to jakby nie ma. Nawet samo to życie, jak sobie weźmiemy, prawda? Dlaczego ja żyję? No to jest ciało, to jest coś namacalnego, to jest coś zmysłowego, czy to jest coś duchowego? Niby dlaczego? Więc to jest jakby taka przestrzeń, która jest obecna. Bez tego w ogóle jakby się nic nie wydarza. Nie? Tu jakby cały też się otwiera świat, czy uczuć, czy emocji jakichś, prawda, czy doświadczeń, czy tym samym jakby pod wpływem tego rozeznawania różnych rzeczy, jak my rozeznajemy, czy tylko policzalnie, czy też intuicją jakąś się kierujemy, prawda? To jest jakby jedno i drugie. Też każdy, nawet najściślejszy umysł, mówi o intuicji pewnej, nawet co do równań, czy tam jakiś, prawda, badań konkretnych, że mam intuicję, żeby w tą stronę pójść. Skąd jest ta intuicja? Czy to jest wyliczone, czy to jest gdzieś się pojawia jakoś z jakichś nieracjonalnych powodów. Więc to cały czas we mnie żyje, a Bóg pragnie to uświęcić, nie? Żeby właśnie już coraz bardziej On mógł mieszkać. To jest też cała sytuacja, tak jak mówiłem o grzechu, to jest też cała sytuacja jakby takiego rozwoju w takim życiu, czy zbliżania się do takiego momentu, jak widzimy u Jezusa i u Marii. Choćby ostatnia uroczystość niepokalanego poczęcia na świecie Marii Panny, gdzie się z tego świadectwem. To znaczy, Maryja to jest ktoś, kto się urodził bez grzechu. Jaka jest różnica w postępowaniu Maryi, jaka jest różnica w postępowaniu Jezusa, a naszym, a uczniów, tak już biorąc, prawda? To patrzmy choćby takie proste rzeczy, jak w Kanie Galilejskiej, jak widzimy, czy nie wiem, przy rozmnożeniu chleba. Prawda? To jest jakby różnica w postrzeganiu po grzechu i bez grzechu. Prawda? Że oni widzą, że nie ma wina, prawda? I też się martwią. Albo uczniowie widzą, że ci są głodni, że nie mają chleba. Prawda? Też się martwią. Przychodzą do Jezusa i mają współczucie i mówią, nie mają jakby co jeść, żeby nie zasłabli w drodze. A jednocześnie jakby jakie rozwiązanie? No trzeba by gdzieś zdobyć, prawda? Trzeba by gdzieś, nie wiem, dokupić. A tutaj jakby jest jakieś rozwiązanie, roześlimy ich do miejscowości tam okolicznych. Niech sobie nakupią. A Jezus i Maria widzi inaczej. Nie. Jakby nigdzie nie trzeba ich wysyłać. Tu jest rozwiązanie na miejscu. To polega na tym, że widzimy, współczujemy, ale nie widzimy jak bez grzechu. Znaczy, że Maria mówi, idźcie do mojego syna i zróbcie, co wam powie. No, albo Jezus mówi, nie, wy dajcie im jeść. Ile macie chlebów? On to widzi, bo nie ma z tego skażenia. Widzi to w taki sposób. Nie? Tak samo jak, nie wiem, już po zmartwychwstaniu chodzi. Prawda, że co mówi ktoś, kto nie ma w sobie Bożej miłości, miłosierdzia. Jak tak przychodzi taki Jezus przez mimo drzwi zamkniętych, staje po środku i co mówi? Wypomina. Co zrobiłeś, zdradziłeś, zawiodłeś, zaparłeś się. Nie wiem. Wszyscy to czują. Nawet Piotr to mi się podoba ta intuicja. Nawet Piotr, który był narwany, prawda, jak wiemy, nie rzuca mu się do nóg, jak to zwykł robić, prawda, i mówi, przebacz mi, że się zaparłem. On już nawet nie wierzy w to, że takie coś można przebaczyć. Że to już jest jakby za dużo. A Jezus nawet słowa wypomnienia. Mówi, przychodzi i mówi, pokój mam. Weźmijcie Ducha Świętego. Komu grzechy odpuścicie, wam są odpuszczone, komu zatrzymacie, są zatrzymane. Czyli przebaczajcie. Przebaczcie innym i przebaczcie sobie. Doświadczajcie Bożego miłosierdzia i potem co mówi? Posyłam was, idźcie. Jak w tym, tych, którzy zawiedli, zdradzili, uciekli, zaparli się, można widzieć tych, których można posłać, aby głosili. To trzeba mieć widzenie właśnie bez grzechu. To trzeba mieć tą miłość, która jest w Bogu, żeby to zrobić. Inaczej po prostu skończymy na wypominkach, prawda, że sobie wypominamy, prawda, co tam ktoś źle zrobił i na tym, żeby się jakoś wzajemnie obwiniać, czy samego siebie obwiniać ciągle i karać, prawda? A nie słuchać tego, co ma do powiedzenia na mój temat, czy na temat moich braci i sióstr, ten, który jest źródłem tego wszystkiego. I który nie ma grzechu. I który jest pełen miłości i miłosierdzia. Mówię o tym, bo dokładnie to jest wpisane w tą drogę duchową, którą mamy też powierzchowaną. Że jak ja przyjmę te dary, to ja będę, po co przyjmuję? Żeby coraz bardziej być podobnym do Jezusa i Maryi. Żeby być na wzór Jezusa i Maryi. To znaczy, żeby umieć też myśleć z miłością, miłosierdziem. Żeby umieć przebaczać. Żeby wiedzieć, jaki jest sens. Mówiąc też, jakby nawiązując do, muszę powiedzieć o synu marnotrawnym, żeby być jak ojciec, który jeden przychodzi, ten, który odszedł i go przyjmuje, drugi przychodzi, też go chce przyjąć, prawda? Wejdzie, wychodzi naprzeciw niego, prawda? Do jednego wychodzi, przepraszam, do drugiego wychodzi, prawda? To jest ojciec, który przebacza temu, który odszedł i przebacza temu, który został, a tak naprawdę nic nie pojął z tego, o co chodzi. Prawda? Że to jakby tutaj się to dzieje. Jakby, jak będę którymś z tych synów, prawda, to nic nie będę pojmował. Prawda? Dopiero jak będę jak ojciec. Prawda? To jest to, o co chodzi. I to wierzmowanie, w ogóle sakramenty, właśnie temu służą. Prawda? Jako ten widzialny znak niewidzialnej łaski. Czyli co? Jako obecność Jezusa Chrystusa. A po co jest obecność? Żeby mógł być jak On. No bo co? Czy jeżeli by się to wszystko kończyło na moralności, czyli że słuchaj, to ty już teraz po bierzmowaniu nie możesz tego i tego i tego i tego, prawda? A musisz to, to i to i to, prawda? Każdy cię spyta, a niby stąd mam wziąć siłę na to, żeby tak żyć. No to możemy oczywiście powiedzieć, prawda? Korzystaj z sakramentów. Tylko też jakby z tym stoi, ale jak? Jak ja mam z tego korzystać, żebym ja miał siłę na robienie tego? Żebym ja, mówiąc właśnie takim scholastycznym językiem, miał cnotę, czyli to dobre robił szybko, łatwo i przyjemnie. Bo taka jest definicja najlepsza cnoty. Prawda? Cnota, że ja robię coś, mam cnotę do czegoś, czyli że robię to szybko, łatwo i przyjemnie. Czyli że modlę się szybko, łatwo i przyjemnie. Robię to, że coś tam, prawda, wypełniam, że zachowuję czystość szybko, łatwo i przyjemnie. Że, ale co? Dlaczego to mogę zrobić? Dlatego, że mam na to siłę. A jak nie mam siły, to jest zawsze ciężkie, nieprzyjemne i wolne. I doświadczamy tego, prawda? Bo co? Bo my jesteśmy grzesznikami, więc my sami z siebie nie mamy tej mocy. To czemu się dziwić, prawda? To jest takie trochę zdziwienie. Dziwię się, że grzesznik grzeszy. Że grzesznik grzeszy, to normalne jest. Że nie grzeszy to cud. A my jesteśmy grzesznikami, a chcielibyśmy żyć jak święci. No. nic jakby nie pokonując jakby i nie biorąc żadnej mocy znikąd, prawda? Tylko napnę się, prawda? I będę na radę. Tak? Kończy się najczęściej w smutku, goryczy i depresji jakiejś. Bo się ponapinam, żyję i potem doświadczę, że nic z tego nie ma i koniec. Bardzo często tak się dzieje, bardzo często nasze życie duchowe, bardzo wiele przypadków takich spotyka, się na tym polega. Że póki jestem młody i czuję się, że mogę zdobyć świat, to ciągnę, prawda, z deklaracją na piersiach czy na czole, Jezus żyje, prawda, jest dla mnie wszystkim, prawda, a później ktoś mi da tu kup sańca z boku, tu i jeszcze zobaczę, że ktoś, kto był dla mnie wzorem, zgrzeszył albo odszedł, prawda, i po mnie. Jakby, ale budowałem cały czas na sobie, jakby na swojej sile. No to co się dziwię, prawda, trochę to jest takie, że no dziwię się, ja rozumiem, jakby mogę to wszystko jakoś wytłumaczyć. Tylko, że ja mówię nie po to, żeby komuś coś zarzucać, tylko nie tu szukaj. Nie tu szukaj, bo tu tego nie znajdziesz. Nie znajdziesz tyle siły, żeby żyć jak Jezus w sobie. No bo jej nie ma tam. We mnie ja mogę znaleźć jakby, no właśnie, może umiejętności do grzeszenia. No, to dość łatwo znajduję. Przez to, może, że nie mam okazji, to nie grzeszę. Wielka zasługa. Pełnowicjusz, tak mówimy. Ojciec Aleksander był w tym najlepszy pochód. Mówi tak, nie grzeszysz, cieszysz się, tak, bo nie masz okazji, bo z tym nie grzeszysz. Ale zasługa. Do tej pory się dziwi, że teraz to żyje bez grzechu, jest zadowolony dumny, prawda? Bo przyszedł ze świata i nie ma tych okazji, co miał w świecie, prawda? I że teraz jest święty. Tak chodzi. A po prostu nie ma okazji. I to jest jakby też często tak, że my sobie ograniczymy okazje różne, przez jakieś tam wolą zadziałamy, prawda? Ograniczymy się tam w różne sposoby i wydaje nam się, że to jest świętość. A to w ogóle nawet nie liznąłeś Boga, tylko sobie tak pobudowałeś mury, że nic do ciebie nie dociera. Prawda? Ale to na chwilę ci starczy, a potem się tam zadusisz sam. Bo tak to jest. To jest jakby w Duchu Świętym, że On cię posyła, że On mówi, nie jest twoje miejsce w zamkniętym wieczerniku z obawy przed Żydami. Twoje miejsce jest wyjść do Jerozolimy, tam wstąpił w wieczerniku w Duchu Świętym, a potem masz iść z tymi płomykami na czole, prawda, i głosić. To gdzieś jest. Jestem oczywiście taki, żeby też nie pomylić może, jakby jest ten czas, taki właśnie, to jest ten czas przygotowania, to jest ten czas intymności, właśnie choćby wyrażony w takim roku liturgicznym w okresie wielkanocnym, kiedy Bóg przychodzi tylko do tych swoich uczniów, już nie głosi wszystkim, prawda? Tylko przychodzi konkretnie po zmartwychwstaniu, już tylko uczniom. To jest intymny czas, kiedy On ich, prawda, do końca szlifuje, prawda, tak jak Pan. Tak? I dopiero potem daje ducha i posyła. Prawda? I oni mają taką siłę, że jak odchodzą po biczowaniu, to uwielbiają Boga, że byli godni cierpieć na imię Jezusa. I idą, oddają życie. Oczywiście nie bez lęku po ludzku, ale mają taką moc. I to nie jest ich moc. To jest też ten moment właśnie, że ja przechodzę jakby tą drogą Jezusową, czyli także właśnie przez śmierć, żeby mieć nowe życie, żeby mógł zaświadczyć, że po śmierci jest nowe życie możliwe. To się symbolicznie dokonuje choćby w chrzcie, to się też dokonuje jakoś w bierzmowaniu, ale to się też musi dokonać w moim duchu, że ja doświadczę tego, co doświadcza Jezus, czyli doświadczę, że moi bliscy mnie zdradzą, że mnie wydadzą, że będę ubiczowany, że będę wyszydzony, że będę musiał przejść tą drogą krzyżową i poupadam, że mi, nie wiem, zawieszą mnie na krzyżu, wypiszą tytuł winy, prawda, a potem złożą do grobu. jak już leżę w tym grobie, to może przyjść Pan i powiedzieć, wstawaj, jest nowe życie. I że bez tego to się nie stanie. To jest. To się dokonuje oczywiście w różnych wymiarach, prawda? Ale dokonuje się w liturgii, dokonuje się w sakramentach, ale musi się też dokonać duchowo we mnie. Bo inaczej jakby nie będę miał tej siły w sobie. Ale dokona nie dlatego, że ja to dokonam, prawda? Nie dlatego, że ja pójdę tędy, tylko że powiem, Panie, cały jestem Twój, poprowadź mnie i On mnie przez to przeprowadzi. Bo On tam już był, przeszedł, prawda? To umie mnie przeprowadzić. Jak ja się otworzę, prawda, cały się Jemu oddam, to On mnie przeprowadzi. To już wchodzimy też w wielowymiarowość. Tak jak my tu jesteśmy, to każdy z nas ma swój przypadek drogi i swój przypadek doświadczenia życia z Panem Bogiem. Jakby i w tym, nazwijmy to, i w tym, jakby to powiedzieć, w tej przestrzeni na plus i w tej przestrzeni na minus. Prawda? I w doświadczeniu swojej słabości, grzechu, niemocy, czy właśnie nawet śmierci. I w tym doświadczeniu właśnie jakiegoś obecności, błogosławieństwa, cudów, znaków i uzdrowienia, czy wskrzeszenia, prawda, w sensie duchowym, to się wszystko dokonuje. Jakby, i to jest we mnie. Jakby jest we mnie jedno i drugie. Jest we mnie jakby ta przestrzeń, kiedy ja sobie sam wyrzucam, jaki to ja jestem zły, grzeszny, zdradliwy i nie umiem sobie sam przebaczyć i na to przychodzi jakby Jezus i mówi, że ja Ciebie posyłam. I że jedno drugiemu nie przeczy. I że On się nie brzydzi tym, mówi tak, jak już będziesz bezgrzeszny, to Cię pośle. To nie robi tak wcale. Jesteś grzesznikiem i Cię posyłam. Bo jednocześnie już doświadczyłeś mojego miłosierdzia, już o tym możesz mówić. Mów już. Nie? Jakby, i dlatego jakby my jesteśmy zdolni do tego, mimo że jesteśmy grzesznikami, jesteśmy zdolni do głoszenia. To też jest kolejny jakby wymiar bierzmowania, po co my jesteśmy. Właśnie, że mamy być zdolni, by głosić. Ta dojrzałość chrześcijańska, jak mówimy też o tym sakramencie bierzmowania, że to jest sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, to oczywiście jest ogólne powiedzenie, ale jeżeli doświadczymy tego, bo to już indywidualnie od nas zależy, to doświadczymy rzeczywiście, że ja wtedy już nie jestem tylko uczniem, ale też staję się nauczycielem. Już nie jestem tylko uczniem, ale staję się też prorokiem. Już nie jestem tylko uczniem, ale staję się też królem. Do tego jestem zaproszony. Jestem grzesznikiem. Tak jak król Dawid był grzesznikiem. No, wiemy, co ma na sumieniu, prawda? A jednocześnie, czy nie był królem? Jak najbardziej był królem. Tak jak my, jakby tam umiemy to o tym, tak czy inaczej, prawda? Jak mówię do nauczycieli przede wszystkim, jeżeli są nauczyciele, prawda? Że co? Że wszystko wiemy? Nie. Ale czy nie jestem nauczycielem? Jestem. Bo wiem. Nie wszystko, ale to, co jest potrzebne, wiem. A jednocześnie jestem zaproszony, że jak nie wiem, to się douczę. Bo umiem cały czas się douczyć też. Jak ktoś, nauczyciel przestaje się umieć uczyć, to już jest koniec nauczyciela, prawda? Że to już wtedy, to już tylko sobą robi, a nie przekazuje jakby to, co sam otrzymuje, prawda? Że już się wtedy zaczyna kisić, że ten obraz lejka, prawda, jest dobry. To musi cały czas płynąć, żeby to było świeże, żywe. A jak się zrobi z tego właśnie zatkany lejek, to zaczyna się to wszystko jakoś psuć. Więc jakby to jest to, że ja mogę, jakby mimo to, że jestem grzesznikiem, mogę przepowiadać. Dlatego, że jestem grzesznikiem? Nie. Dlatego, że mnie Bóg posyła. I czy ja mogę przepowiadać sam z siebie w życiu? Ale dlatego, że mnie posłał Bóg, tak. Bo ja jakby nie mówię swojego, tylko ja mówię Jego. Wy mnie możecie nie wiem, weź mnie jak zabić, ale jakby ja tutaj nie po to przyszedłem. Nie? Jakby to jest jakby takie coś, prawda? Jak to pogodzić? Tutaj jakby ten, to też z naszej kultury wynika, z takiego perfekcjonizmu swoistego, prawda? Że jak ktoś jest, jakąkolwiek ma skazę, to już chyba czego nie nadaje, prawda? Bóg tak nie myśli. Bóg wie doskonale, lepiej niż ktokolwiek inny, prawda? Kto ma co na sumieniu. A jednocześnie widzi, że ten człowiek będzie świetny do głoszenia. To widzimy w świętym Pawle, na przykład. Szabla jeszcze wtedy. On tak jak rozmawia Bóg z Ananiaszem, Jezus, któremu mówi, idź i włóż ręce, bo tam Paweł się modli, jest oślepły, prawda, idź, włóż mu ręce, żeby o, zaczął widzieć. Ananiasz się obrusza, przecież to jest ten, który, o którym słyszałem, że zabija chrześcijan, prawda? A on mówi, że już nie i że ja przez to, że on zabijał, prawda, ale ja teraz wam pokażę, jak on będzie głosił, prawda? Ja go poślę tam, gdzie nikt nie pójdzie. To jeszcze na marginesie, więc spotkałem kiedyś takiego brata kapucyna. Też ogień, Eliasz jakiś, nie wiem. Jakby mówi tak, potrzebuję kaznodziejów, którzy pójdą mi na krańce świata. Nie? I on robi tak, mówi tak, umiesz pod twoją obronę? Tam do jakiegoś narkomana? Umiem, a to się nie nadajesz. Ty umiesz? Nie umiem. To ty się będziesz nadawał, będziesz najlepszym kaznodzieją Bożego Miłosierdzia. Ja cię teraz tą potworą dobrą nauczę, ale jesteś dobry teraz, bo nie masz żadnych obciążeń. Pójdziesz mi wszędzie już. Nie jesteś do niczego przywiązany. Ja tak słuchałem tego z przerażeniem i rzeczywiście można się przerazić. No to jakby nie zalecam wszystkim czegoś podobnego, żeby podobnego działania. Ale coś w tym jest. Że taki ktoś, kto nie ma nic do stracenia, on ci pójdzie wszędzie. Jakby, bo jedyne co ma, to właśnie to doświadczenie, że był nikim, a teraz stał się. I co on ma? Nic nie musi, on nic nie musi bać, tylko ma opowiadać to, kim się stał. Jakby to jest jedyne co ma. A wiadomo, że to potem się tak różnie rozkłada w życiu, ale jest coś takiego. Jak sobie zadaję pytanie, do czego my jesteśmy przywiązani, jakby, czemu ufamy, jakby, w czym pokładamy nadzieję, to jakby to rozumiemy jakby ten moment. To jest jakby też ten moment z młodzieńcem, co? Który miał wiele posiadłości, no i nie dał rady. Bo był za bardzo przywiązany. I to, co Jezus mówi, prawda, kto nie ma w nienawiści ojca, matki, prawda, braci, sióstr, nad to siebie samego, prawda, nie może być moim uczniem. Czy jak ktoś nie bierze krzyża? To jest mocna nauka, prawda? Bardzo mocna. Ale to jest właśnie nauka, to jest pokarm stratu, nie jest mleko, prawda, które dajemy na początku wierzącym. To już jest pokarm stały, gdzie są po prostu konkretne wymagania. Albo, mówiąc tak po prostu, albo ja, albo ty zwracasz uwagę na moje przejawy, czyli na moje dzieła. Zachwycasz się mną, czy moimi dziełami. Jak wszystko dobrze idzie, to jesteś wierzący, a jak nie idzie, to jesteś niewierzący. O kogo ci chodzi? O mnie, czy o to, co się dzieje? Prawda? I on zawsze będzie do tego prowadził. Wszystko tak jest jakoś taki stożek, prawda? Że najpierw odrzucasz wszystko, co ci przeszkadza, a później już odrzucasz wszystko, co ci słabo pomaga. Że po prostu to się zawęża, prawda? I mówi tak, to na tym się koncentrujesz, cały czas dokonuje się to oczyszczenie, prawda? To nie jest jednorazowe. To są jakby tak, jak cykle są w roku liturgicznym i wydaje się, że co roku jest ciągle to samo, to pozornie jest to samo, ale jeżeli się rozwijamy, to jakby co roku to samo już jest w innym kontekście i w innym świecie. To się dzieje w bierzmowaniu. Prawda? To się dzieje w sakramencie dojrzałości. Jakby do tego on prowadzi. To jest też kolejna jakby taka odsłona, którą mamy, czyli Czy na tym mi się kończy, czy się od tego zaczyna? Że też jakby nasza kultura, jak już jestem wybierzmowany, to już jest po. Prawda? A to jest przed dopiero. Bierzmowanie to jest początkiem do czegoś, a nie końcem czegoś. Prawda? Owszem, ja końcem może przygotowań, ale to tylko zewnętrzne. Prawda? Tak samo z Eucharystią. Jest już po mszy. Jak ja słyszę rozesłanie, jakby idźcie w pokoju Chrystusa, to tak naprawdę w tym jest co? Czyńcie Eucharystię, prawda? Dopiero teraz idźcie i czyńcie Eucharystię. To, co tu zobaczyliście w świątyni, macie teraz iść i czynić w świecie. Jakby to się, tu się dopiero zaczyna, nie na tym się kończy. Jak jest błogosławieństwo, to jest dopiero początek, a nie koniec. Gdzieś w tej logice to wszystko jest zawarte, jeżeli chodzi o w ogóle sakramenty i bierzmowanie. Mizernie powiedziałem o tym bierzmowaniu, bije się w piersi, prawda, bo technicznie powiedziałem po prostu nic. Ale wydaje mi się, że powiedziałem wszystko, co wiem najważniejszego o bierzmowaniu. Że jakby bez tego jakby bierzmowanie jest po prostu jakimś ziarenkiem tylko. Że dostaniemy go jak ziarenko. Ziarenko jest super, bo w ziarenku jest wszystko, co jest potrzebne. W ogóle to dostajemy wszystko, co jest potrzebne. Bo ziarenko, tu jest wszystko, co jest potrzebne, żeby było się stało drzewem, nie trzeba nic wymyślać, tam już wszystko jest zaprojektowane, prawda? I do tego dołożymy słońce, deszcz, prawda, i to, i rośnie, prawda? Jest. I tak samo gdzieś jest tu, jakby w nas, że jakby dostajemy ten sakrament, ale on ma urosnąć. On może pozostać w ziarenku. Jakby jak nie chcemy tego rozwijać, to zostanie, albo urosnąć na taką jakąś roślinkę, czy jakiś karłowaty krzaczek, prawda? Można się tym jakoś chlubić. Ale nawet w tej perspektywie, jak to Pan Jezus nie był zadowolony z tego drzewa figowego, które nie dawało fig wtedy, kiedy nie był czas na figi, to też jest jakby tak nieznaczące, prawda? Że On chciał zjeść figi. Jezus. A to nie był czas na figi. Pisze jasno w Biblii. I wziął, mówi, jeszcze jeden dzień poczekał, prawda? Znów nie było fig, no to przeklął i usłuchł, prawda? O, co się dzieje? I jest dokładnie jakby to samo z nami. Nie daj Bóg, żeby ktokolwiek z nas był takim drzewem figowym, który nie daje fig wtedy, tylko kiedy chce Pan. Bo to On jest tutaj tym, który decyduje, co kiedy ma być. A nie nawet pora roku. Czy jak się czuje, czy jaki jest klimat, czy jak jest w ogóle tendencja. To jakby tutaj jest moment. Natomiast jakby to, co jest nadzieją, no to właśnie, że to On sam chce we mnie robić. Tylko czy ja otworzę się, czy ja Mu pozwolę na to. Jakby to od tego zależy, czy ja żyję, czy sobie jakoś tam wiszę. Czy są pytania? Bo już jest 18. Tak?
Jak widzi Ojciec konsekwencje niedojrzałego przyjęcia bierzmowania? W kontekście tego, co Ojciec udziela, i jak w tym kontekście wyglądają plany, o których Ojciec wspomniał, jeszcze do Ewelera, do zebrania trzech sakramentów.
Może zacznę od tego drugiego pytania. To jest w ogóle bardzo... to jest inspirowane właśnie kościołami bizantyjskimi, prawda? Który to jest cały czas w jedności. Nie wiem, czy to się dokona, bo to trudno mi powiedzieć. Prawda? Natomiast rzeczywiście jakby to jest... W teologii się pojawia taka myśl, ona się wcześniej po prostu nie pojawiała, bo w Soborze Watykańskim II zaczyna się ona pojawiać i teraz coraz bardziej zaczyna teologowie czy liturgiści właśnie biorą to pod uwagę, też w takim kontekście ekumenicznym, jakiegoś tam połączenia, tym samym jakby korzystania jakby wszystkich chrześcijan z tego samego. Tu jakby też może to powiem na boku, że protestanci też nie mają wierzchowania, mają konfirmację taką, żeby, czyli takie wyznanie wiary dorosłego człowieka, prawda? No chociaż to tam wiadomo, jak u protestantów, naszych braci jest, że różne denominacje, różne są pomysły na to, prawda? Na pewno u kalwinów tak dalej jest, prawda? Że jest ta konfirmacja taka i dopiero potem jest przyjmowanie Komunii Świętej, która nie jest taką komunią, jak w Kościele Katolickim jest to Jezus Chrystus, ale jest takim znakiem Komunii Świętej, prawda? Podobnym zewnętrznym, w zewnętrznej formie, ale jakby inaczej to jest rozumiane, jeżeli chodzi o obecność Jezusa Chrystusa, prawda? Pod postacią tego chleba i wina. Natomiast tutaj jakby jest cały czas ten moment taki właśnie, że to się łączy, prawda, chrzest, wierzmowanie, czyli ta konfirmacja potem jakby z komunią też. Wydaje się to nie umiem do tego się dobrze odnieść, dlatego że wydaje mi się, że daleka droga jeszcze do tego, chociaż równie dobrze kilka ruchów można by sobie wyobrazić takich, które nam dość szybko by to przybliżyły. Niemniej jednak tyle wieków, prawda, trwało to rozdzielenie, że no właśnie, czy to się uda. Chociaż wiele rzeczy już się udało, takich, które wcześniej w ogóle nie pomyślał, choćby jak Wigilia Paschalna, którą tu przeżywam już od wielu, wielu lat, wcześniej w ogóle była nie do pomyślenia, prawda? Więc jakby to, wydaje mi się, też jest jakiś znak zapytania. W ogóle mi się, jakby tak osobiście, jakoś inspiruje mnie, może podoba to, się to za dużo powiedziałem, inspiruje mnie właśnie takie połączenie jakby tego, prawda? Tych trzech, tylko że to oni udzielają dzieciom, prawda? Kiedyś też to było jakby, że to było dorosłym dzieciom i jakby to jest tak, że od razu dzieci są chrzczone, bierzmowane i udzielana jest im tak zwana komunia chrzcielna. Jakby te trzy rzeczy. Tam pod dwiema postaciami, więc jak oni mieszają, prawda, te chlebki, te kawałki chleba wkładają do wina, jakby to jest potem jakby ciało i krew, jakby jest taka, robi się z tego taka, jak to nazwać zgrabnie, nie wiem, taka papka, można powiedzieć. I łyżeczką, prawda, i dają. Kiedyś dawał jej dzieciom tylko pod postacią wina, prawda, bo jakby łatwiej dzieciom było podać, pod postacią wina niż pod postacią chleba, tak jak to zwyczajnie, prawda, dzieci jak jedzą, prawda, wiemy. Więc jakby to cały czas gdzieś tam jest obecne, jest pod znakiem zapytania. Czasem tylu wieków Kościół bizantyjski, te wszystkie kościoły bizantyjskie to praktykują i nikt tam nie ma z tym większego kłopotu. Natomiast jakby dla nas to jest coś, znaczy nowa myśl w takim sensie. Trudno mi powiedzieć rzeczywiście, jakby jak to długo by miało potrwać i czy to w ogóle by było możliwe. Musimy chyba to zostawić Duchowi Świętemu, jak on to poprowadzi. Natomiast ta jedność, jakby to, co myślę, że to jest coś, co my utraciliśmy, to znaczy, że ta jedność tych trzech, świadomość taka, że to są wszystko sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, prawda? W tym dwa, które mają niezatarte znamy, czyli chrzest i bierzmowanie, prawda? Jeszcze tylko kapłaństwo ma takie, że to jest niezatarte znamy, prawda? Czyli jakby nigdy już niezmywalne. Nie da się już nie być ochrzczonym, prawda? Ani niebierzmowanym, ani nie mieć święcej kapłaństwa. Prawda? To zawsze trwa. Jakby to, więc to są jakby te trzy sakramenty, o tym jakby nie powiedziałem właśnie, to teraz przy okazji mówię właśnie, że to jest właśnie ma niezatarte znamy. Ten sakrament zostanie bierzmowany. Natomiast jakie są praktyczne konsekwencje odnośnie tego pierwszego pytania. Najczęściej to są takie konsekwencje, że pozostaje to wiara tylko, tak mówiąc, tym obrazem. Że to się nie ma jak rozwinąć, bo nikt nie jest tego świadom. Ja czasami łapię w konfesjonale, mi się zdarza, jakby zaczynając od tych, a jak ty masz na imię, i dobrą pokutą wydaje mi się, jakby w tej sytuacji jakoś tam nawiązując to, i do tej tajemnicy świętych obcowania, prawda, i do w ogóle chrztu świętego i bierzmowania też, przyjmowania imienia, jak masz na imię, jakby kiedy ostatnio modliłeś się, czy rozmawiałeś z swoim patronem, prawda, i że to odnowić tą więź, to jest dobra, wydaje mi się, dobra pokuta, taka, w sensie dobra, że coś się ma szansę obudzić, odnowić, prawda, no ale to już jest takie, jak mówię, takie łapanki potem można jakieś tam robić. Natomiast rzeczywiście widzę, że to całymi rzeszami idą młodzi ludzie, mało świadomi tego, co się dzieje. Ale też mówię o tym tak, że jakby nawet jak sobie ci duszpasterz naprawdę się starają i sobie żyły wypruwają, też jakby jest jakoś tam marny efekt. Ja robiłem to bierzmowanie w przystani w Krakowie. To było... ja sam widziałem, jak tutaj było. To znaczy, to była tylko dla orłów, to się nazywało. Prawda? I to było przez 2 lata, co tydzień spotkanie, 1,5 godziny i testy, i sprawdziany, i prace, takie robienie projektów, gdzie oni robili jakieś strony internetowe i filmy, i audycje radiowe, i coś tam, prawda, że mieli naprawdę, na przykład w ciągu tych 2 lat mieli jedną dużą pracę pisemną i jeden duży projekt robiony przynajmniej we 3 osoby, a najlepiej w 5, żeby też mieli się jakby Kościół poznać, czyli siebie nawzajem, że to różne rzeczy trzeba razem robić i że to nie jest proste się dogadać, nie jest proste jakby to robić, zwłaszcza to, i też, się, że to się dzieje nie tylko w jakichś tam rzeczach, prawda, świeckich, ale też w świętych jakoś, i też jakby jest trudno się dogadać i że potrzeba jakby też jakby sobie wzajemnie przebaczać i ze sobą jakoś umieć współpracować, żeby taki projekt był możliwy. To jakby kolejny taki był etap. Ale mówię, że jakby naprawdę intensywne przygotowanie i żebym dał sobie rękę uciąć, jak mnie biskup pytał, czy wiesz, że są dobrze przygotowani. No dawałem sobie uciąć, ale... Po 2 latach naprawdę intensywne, że oni robili, powiedzmy, w porównaniu z innymi, tak jak od nich wiem, no to robili nie wiem ile, 20 razy więcej, prawda? Czyli nie wiem ileś, prawda? I przyszli, jeszcze i przyszli, bo chcieli i zależało im, bo specjalnie musieli się nastarać, żeby się też dostać, bo zapisy przynajmniej na 1,5 roku przedtem by było jakby tak ciasno, prawda? Nie wszyscy mogli być przyjęci, jakby, rzeczywiście jakby było ostro, wydaje się. A i tak to nie daje ci takiego poczucia pewności, nie? Że to się stało. Też to trochę, no wiadomo, przypomniałem sobie takiego Jasia. Jak poprosiłem Jasia, żeby podziękował, on był takim poetą, recytował wiersze, był taki elokwentny. Poprosiłem go, że będzie dobry na to, żeby podziękować biskupowi, nie? Tylko że jednego, czego się bałem, prawda, to że on jest za bardzo elokwentny i za dużo będzie gadał, nie? Więc mówię, Jasiu, ale krótko, nie? I to nie przewidziałem konsekwencji. Jasiu wyszedł z Marysią, prawda? Marysia z kwiatami, a Jasiu powiedział, księże biskupie, dziękujemy za udzielenie sakramentu bierzmowania. Biskup trochę myślał, że będzie coś więcej. Taka konsternacja, ja też... No, ale... ale powiedział najważniejsze, co miał do powiedzenia. Miało być krótko, było w sumie. Ale jakby to jest jakby coś takiego, nie? Że jednocześnie, jakby, znaczy mówię o tym Jasiu, jakby tej sytuacji, bo dokładnie jakby też jest tak, wierzę w to, w tym wierzmowańczym, że nawet jak to wygląda blado na przykład w tym momencie, to wcale nie musi wyglądać blado za rok, czy kiedyś tam, kiedy Pan Bóg zechce to obudzić w tym człowieku. My zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby to się stało, żeby to było przygotowane, żeby to było ogarnięte, wszystkiego nie nawet się przewidzieliśmy. I a resztę jakby zostawiamy, nie? Jakby to jest to sakramentalne. Mówię sakramentalne, bo też używa się w sakramentach. Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, niech go sam dokona. No? Więc jakby to też jakby jest ten moment, że nie wszystko tu się kończy. Prawda? Że nawet jak tutaj jeszcze on na przykład nie miał nie wiem, dobrego nastawienia, to nie znaczy, że się kiedyś nie obudzi. Prawda? Że właśnie niby, tak jak mówiłem o tych momentach, że nagle się dziwi, bo zaczyna czytać Pismo Święte, nie wie dlaczego, zaczyna chodzić do kościoła, nie wie dlaczego, że zaczyna mieć pobożność, prawda, w stronę Maryi, czy świętego Franciszka, czy świętego Dominika, czy kogoś, prawda, czy zaczyna służyć ubogim, że zaczyna coś tam. Nie, sam nie wie dlaczego, ale gdzieś tam coś z tego może przygotowania zaskoczyło, coś tam, jedno słowo, jakiś moment. Więc ja bym tak też tego nie zupełnie nie przekreślał, bo to, co się stało, prawda, że ten sakrament został przyjęty. Prawda? Nawet gdy czasami bywa niegodnie, bo tam różne są rzeczy, prawda, to jest ważne. I to już potem jakoś tam pracuje. Nie bez nas, ale ma też swoją siłę działania. To też jakby jest też takie pytanie, jak już do reszty chrześcijan. Bierzmowanie się przyjmuje podczas Eucharystii najlepiej i w obecności Kościoła. Prawda? Jak się modlą inni za tych młodych, prawda? Jak się potem, nie wiem, katecheta modli za nich dalej, jak już są wybierzmowani, czy dalej się modli, żeby to ożywało w nich. Jakby to jest wielka też takie wielkie zadanie jakby dla innych. Prawda? Do tego paralityka choćby, o którym wspominałem, do którego można dojść, no jednak tych czterech przyniosło. Jezus go uzdrowił na podstawie ich wiary, a nie jego wiary. Że to jakby też jest zadanie. Prawda? Że ja umiem też nosić innych. To też jest konsekwencja wierzmowania też. Że nie tylko osoby myślą, ale też umiem nosić innych. Modlitwa wstawiennicza. Walka też jakby o innych. Długo odpowiadam. Ale wyczerpałem coś.
Zapowiada to jest coś, co ma przez Dominika.
Tak.
A Poznań jest zawieszone na zawsze, na rozwoju, czy będzie...
Tłumaczę się. Tłumaczę się już. Kłopot jest jakby jest taki, jakby że tam tak porównując, prawda? Tam jest dużo zakonów i kościołów takich rektorskich, prawda, w Krakowie. To wynika po prostu z historii. Tu nie ma dużo, prawda? I tu jest jakby jasno powiedziane, że takie rzeczy w parafii. My tu nie mamy parafii. Kombinowaliśmy tak, bo dla choćby, znaczy ja z takiego praktycznego punktu powiem, jakby dlaczego jakby my zaczęliśmy robić to bierzmowanie. Znaczy to ja nie zacząłem, tylko jeszcze przedam, ale tak jak pytałem dlaczego. Intuicja jest taka, oni i tak tu przychodzą, prawda, przy tym mogliby się przygotować, a też praktyczne konsekwencje tego są takie, bo tam jest taki system, jeszcze dopowiem, że przechodzą przygotowanie do bierzmowania to dwuletnie, a później ci, którzy tam by mogli tylko, zostają tak zwanymi lewitami, czyli towarzyszami tych, którzy się przygotowują. I jak się jest takim lewitą, to tak naprawdę przechodzisz dwukrotnie tą drogę w ciągu duszpasterstwa. Raz jako ten, który się przygotowywał, a drugi raz jako ten, który tam jest takich lewitów, powiedzmy, na grupę taką 20-osobową, trzech, prawda? I oni, czy czterech, i oni jakby prowadzą te warsztatowe zajęcia w grupkach, prowadzą ci lewici. Że duszpasterz tylko wprowadza temat i daje zadania, a potem oni się dzielą i lewici im przewodzą. Więc ten lewita sam to przerabiał, a teraz przerabia jako właśnie już nauczyciel w pewnym sensie. Bardziej może towarzysz niż nauczyciel, prawda? Ale przez to w ciągu duszpasterstwa każdy przechodził dwa razy ten cykl, to już jest to, że ja mogę, on wychodzi z mojego duszpasterstwa i ja wiem, że on jakby te rzeczy ma przerobione. Prawda? Czyli jakby i to jest największa jakby wartość. Nie? A tak to się możemy na różne spotkania spotykać, oczywiście, to już zależy od inwencji poszczególnych duszpasterzy, ale to może być różnie. Natomiast jest zupełnie też inaczej, jak to każdy z nas to tak przeżywa. Jeżeli biegnie i dobiega do czegoś, to jakby chce mu się dalej biegać. A jeżeli biegnie i nie dobiega do niczego, to jest tak właśnie, że przygotowuję się i mam bierzmowanie, prawda? Później przygotowuję innych i oni mają bierzmowanie. Czyli jakby pracuję i jest finał. Pracuję i jest meta. Nie? To ja chcę dalej kolejny. Prawda? Natomiast jak nie mam takiego, to tak w pewnym momencie, tak doświadczam jakby z mojego bycia duszpasterzem, no tak, już jestem tu 5 lat na przykład, czy 5. rok, już tak wszystko wiem. Jak tak spojrzę, co ja tu osiągnąłem, co ja tu zrobiłem, to nic nie widzę. I tak to wszystko zaczyna tak być podkopywane i tak jak jest na wysokim poziomie duszpasterstwo szkół średnich, a potem jest na przykład na niższym akademickim, to już nie ma dokąd iść. Na szczęście jest teraz już jakby inaczej. Pamiętam, że jakby przede mną taki był kłopot, że tam duszpasterstwo Beczka wtedy miało taki lekki kryzys i ci z przystani już nie za bardzo się już mogli odnaleźć w duszpasterstwie akademickim, bo to, co robili studenci, to oni już robili w gimnazjum. Więc jakby takie rzeczy, nie? Jakby są w tym. I wydaje mi się, że... A tutaj natomiast mamy coś takiego, że to jest w żelazny sposób postawione, prawda, że przez biskupa, że tylko w parafii. I my kombinowaliśmy tak, żeby z księdzem na przykład Węcławskim, że niby on, jego jest bierzmowanie, a my ich przygotowujemy dla niego. Ale to tak słabo. Znaczy coś tam się udało, ale no jak się za bardzo kombinuje, to potem się robi podwójną robotę, a owoce są... A w Warszawie są przygotowania, znaczy tam, gdzie ja jestem, dlatego, że jest parafia. I to wtedy już proboszcz sobie decyduje, co i jak. I parafia jest 20 tysięcy chyba duża, więc tam nie ma kłopotu. Ale teraz chcą zrobić w Warszawie klasztorze na Freta, już by był kłopot. To też zależy od relacji, jakie mamy z proboszczami. Natomiast rzeczywiście tu w Poznaniu muszę przyznać, że nawet jak mamy super relacje z proboszczami, to jest niemile widziane. Nawet nie przez proboszcza, ale w ogóle jakoś tak w środowisku. Stąd jakoś śluby mogą być, ale chrzty już nie za bardzo, a bierzmowanie to w ogóle. No to tak właśnie Paweł zrobił to trochę, nazwijmy to, proszę nie słuchać. Tak właśnie. No niestety. No to szkoda trochę, bo jakby, tak jak mówię, na przykład ten program, który ja miałem, który wymyślił ojciec Tomasz Zamorski, też taki jest autorem tego, no on był naprawdę dla orłów, nie? Jakby to nie zabierało też jakoś tam młodzieży z parafii, bo to tylko tacy, którzy byli tam i że chcieli więcej. To nawet sami księża ich wysyłali, żeby powiedzieli, że tutaj im więcej nie dają, a oni mogą więcej i chcą, no to idźcie do Dominikanów, to tam możecie więcej wziąć. Nie? Bo jakby cała sztuka jest na tym, właśnie polega, że jak to mówią mnisi, żeby tych, którzy się źle mają, podnieść, a mocnych nie zniechęcić. Bo tak jak wybieramy taki złoty środek, to tak naprawdę nikt nie jest zadowolony. Bo dla tych jest za mało, dla tych za dużo. Tak. No ale to jest trudne. Jakby to wynika po prostu z masowości tego, niestety. Ja też bardzo rozumiem księży, którzy sobie nie radzą z tym. Bo jakby jest za dużo. Jakby, i chcąc jakby wszystko robić też uczciwie. No ja znam, jakby rozmawiałem z wieloma takimi, którzy zaczynali robić uczciwie i naprawdę się starali, ale to zaczynało im z czasem zajmować połowę czy 3/4 wszystkiej pracy, jaką mieli. Że już potem jakby wszyscy mieli pretensje, że zaniedbują katechezę, że zaniedbują to, bo to jest naprawdę bez dna. Jak chcąc się tym zajmować, to po prostu, bo to potem jakby się rodzą pytania, to potem trzeba rozmów indywidualnych. Jak są rozmowy indywidualne, to się rozciąga tego i już potem jest, że jest bardzo trudne. No ale to nie wiem, może jakiś inny jest sposób. Nie? Jakby, no, tak jak mówię, że jakby na przykład wiele rzeczy ja nie musiałem odpowiadać, bo miałem tych lewitów, prawda? Bo oni wcześniej to usłyszeli od mnie i od swoich lewitów. I mogli im mówić. Myślę, że to jest właśnie rola świeckich. W tym kierunku to musi iść. Bo najlepiej jednak rzeczywiście tak jest, że oni najwięcej wiedzą od rodziców na przykład. Że oni od rodzicami o tym gadają i oni przychodzą i no wiedzą. Nie? Tylko, że rodzice mają też kłopot, bo wcześniej nikt im też tego nie mówił, więc mają sami kłopot, bo nikt im nie wyjaśniał. Natomiast jakby też super, tak mówiąc nawiasem, że jak pamiętam, że takie było przygotowanie do chrztu, nie, do komunii pierwszej, przepraszam, do komunii pierwszej, taki mały przyjąć komunię święta i był taki pomysł, to było na pielgrzymce i no to wiesz co, to niech tam wyznaczone były czasy, że pół godziny jakiś tam temat powstawał i jakaś ksiądz tam mówił 2, 3, 5 zdań. Natomiast resztę wyjaśniali mu rodzenie z twojego starsza. Ja? Znakomity owoc. Tak jak oni mu to wytłumaczyli, to nikt się nie wytłumaczył. Oni go znają, bawią się z nim, wiedzą, co mi się podoba, co, nie? Więc mu tłumaczył tak według tych wszystkich rzeczy, które on wie. Więc on naprawdę wyjaśnienie, jakby co, że to jest Pan Jezus, że co tam i co z tego wynika i dlaczego się przyjmuje. To takie starsze od niego 2, 3, 5 lat, co siostry czy brat, to po prostu znakomicie wyjaśniają takie małe. I on wszystko rozumie. I potem go pytasz i on wszystko wie. I to tak jest, tak jak przytupem. Nie tylko tak, jak mu ksiądz powiedział. Po 2 lat powiedział, nie? Że to musi być. Świetnie. Z tego autorytetu zbawiasz i to działa. Słucham jeszcze.
Chodzi mi jeszcze do powiedzenia, aby nie zamieszkać dalej Ducha Świętego, żeby działać się dla niego. Jezus mógł
co robić? No, tak już trochę powiedziałem. Tak, no, po pierwsze sobie przypomnieć o Duchu Świętym. No, jeżeli go nie znamy, bo my tak z nami jest, że my mamy jakieś z tej trójce, czytamy, każdy ma tam jakąś swoją drogę, ale albo bliższy jest Ojciec, albo bliższy jest Jezus, albo bliższy jest. Najczęściej najbliższy jest Jezus. Rzadko Ojciec. Znaczy, rzadziej Duch Święty, a najrzadziej Ojciec. Tak jak z moich takich jakichś informacji. Natomiast jakby cały czas gdzieś warto ożywiać tą relację. To znaczy, jak się ożywia? Po prostu przynajmniej ja się zaczynam modlić. Że się zaczynam modlić od Ducha Świętego. Konkretne modlitwy, jak nie umiem sam, to biorę jakieś reguły, które są i po prostu mówię. Aż jakby najpierw jakby z praktyki, potem jak im więcej rozumiemy, tym lepiej. Potem jakby poznajemy dary Ducha Świętego, jakby też sobie je uświadamiamy, jakby modlę się. Ja na koniec tej spotkania chcę zaproponować modlitwę właśnie, żebyście się włączyli w taką modlitwę właśnie jakoś pożywiającą dary Ducha Świętego. I tą modlitwą można się modlić. Albo jakąś inną, którą znajdziemy, prawda? Bo my jakby w tym całym zabieganiu naszym zapominamy o tym. Tym samym jakby nie ożywiamy tych rzeczy. Też nie wiemy też, co to tak naprawdę daje ten duch rady, co to jest jakby mądrości, bojaźni Bożej, co to takiego jest, prawda? Więc a im więcej wiemy, tym jakby, a im więcej się znów modlimy, to jeszcze więcej wiemy praktycznie. Tak, i wtedy rzeczywiście to rośnie wszystko. Bo to samo z siebie ma siłę do tego, by rosnąć. To jest ogromna siła. Jak tylko pozwolimy, to jest dokładnie tak, bo to stoją u drzwi i kołaczy. Jeśli otworzysz, ja wejdę i już będę. To jest dokładnie tak samo z każdym darem Ducha Świętego. Jak tylko mu otworzysz, to on zaraz żyje. Bo to jest istota jego, ta życie. To tylko jakby przez to, że szanuje naszą wolność, niech nie wchodzi tak, gdzie jest zamknięte. Jakby, nie? I dlatego często pod tymi drzwiami tam leży jak ten łazarz, prawda? Pod tym pałacem swojego brata. No, i tam sobie liżą jego rany. To trochę tak wygląda z tymi darami. Więc żeby to ożywić właśnie tak. Żeby to ożywić. Coraz bardziej sobie uświadamiać, ale przede wszystkim praktykować modlitwę. Też zauważać, że tutaj w moim życiu, w rachunku sumienia, tu w moim życiu zadziałało. To było to. To był dar duchowy, prawda? I za to dziękuję. Zawsze jak zauważam jako dobro, dziękuję, to pomnażam. To jest ten moment właśnie modlitwy dziękczynienia, że ja jakby widzę dobro i za nie dziękuję, to pomnażam to dobro. To jest jakby pierwsze lekarstwo na to, jak widzę sobie smutek i gorycz, to pierwsza rzecz to modlitwa dziękczynienia. Czyli żeby dostrzegać dobro i umieć za nie dziękować, to jest pomnażanie dobra. Potem to dobro rośnie i wypycha zło. Wypycha smutek, wypycha gorycz, bo jest coraz więcej, a przestrzeń jest ograniczona. Więc cały czas jest to zmaganie, walka pustyni z ogrodem. Prawda? Ale to ogród zdobywa, ma większą siłę. Prawda? Chyba, że zaniedbuje, no to wtedy pustynia wchodzi. Prawda? Więc jakby tu cały czas to śmieje. To taki obraz Ambrożego. Walka pustyni z ogrodem. Połodnijmy się, co? Ja będę mówił na głos, a wy włączajcie się tak, jak umiecie. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu, uświęcający dusze nasze, racz mi udzielić daru mądrości, abym poznał i umiłował prawdę wiekuistą i nigdy dóbr tego świata nie przedkładał nad dobro wieczne. Daj mi dar rozumu, abym poznał prawdy objawione, na ile dozwala nieudolność ludzka. Daj mi dar umiejętności, abym się przekonał o nicości swojej i wielkich rzeczy stworzonych. Żebym wszystko odnosił do Boga według uczuć serca Jezusowego, a gardził marnościami tego świata. Daj mi dar rady, abym ostrożnie postępował wśród niebezpieczeństw życia doczesnego i spełniał wolę Bożą. Daj mi dar mocy, abym przezwyciężał pokusy nieprzyjaciela i znosił prześladowania, na które mógłbym być wystawiony. Daj mi dar pobożności, abym się rozmiłował w rozmyślaniu, w modlitwie i w tym wszystkim, co się do służby Bożej odnosi. Daj mi dar bojaźni Bożej, abym pilnie unikał wszystkiego, co by Cię obrazić mogło, abym się bał grzechu bardziej niż śmierci, a to jedynie dla miłości Twojej. Do tych wszystkich darów, Duchu Święty, dodaj mi dar pokuty, abym grzechy swoje opłakiwał i ducha umartwienia, abym zadość uczynił boskiej sprawiedliwości. Napełnij, Duchu Święty, serce moje boską miłością i łaską wytrwania, abym żył po chrześcijańsku i umarł śmiercią świątobliwą. Amen. Bardzo dziękuję.